Rozmowa dnia.
Za 22 minuty, godzina 9, Maciej Trajanowski, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest poseł Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, pan się czuje winny? Wczoraj podczas uroczystości rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o pojednaniu, ale również mówił o winie i karze również za niewyjaśnienie, jak rozumiem, katastrofy smoleńskiej i za doprowadzenie również do katastrofy smoleńskiej. Pan się czuje winny? Uważa pan, że rzeczywiście rząd Donalda Tuska ponosi odpowiedzialność za to, co się stało 10 kwietnia 2010 roku?
Mnie bardziej podobała się wypowiedź prezydenta. Sądzę, że prezydent Andrzej Duda, apelując o pojednanie, o wybaczenie, powiedział, że jesteśmy to winni wszystkim ofiarom katastrofy. I sądzę, że my dziś powinniśmy czcić pamięć osób, które zginęły w tej katastrofie, bo ta katastrofa stała się częścią tożsamości Polaków. Nic po 10 kwietnia 2010 roku nie jest już taki jak przed tą katastrofą. A wracając do słów prezesa Kaczyńskiego, on staje się sędzią, on staje się arbitrem, on rzuca prawdy i żąda, aby funkcjonariusze państwa, osoby piastujące nawet najwyższe funkcje w państwie realizowały wytyczone przez niego cele. To oczywiście źle wróży. Ja byłem w Smoleńsku 3 dni przed katastrofą. Leciałem w składzie delegacji, której przewodniczył premier Donald Tusk. Naszym celem był Katyń. I widziałem, gdy po mszy, która została odprawiona przed ołtarzem katyńskim, składane były wieńce, zapalane znicze, widziałem dwóch klęczących premierów, premiera Donalda Tuska i premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. I ten obraz ja mam w pamięci, ale ze świadomości publicznej ten obraz całkowicie uleciał. Klęczący przed ołtarzem katyńskim, za którym są wypisane nazwiska ofiar mordu katyńskiego, klęczący Władimir Putin. Tego obrazu nie ma.
Ten obraz został dobrze wymazany, natomiast pytanie jest dalej aktualne o to, czy rzeczywiście w Smoleńsku doszło do katastrofy, czy też zamachu, bo przecież tak otwarcie mówi obecnie rządząca partia, mówi o zamachu. Potrzeba jest wyjaśnienia dalej tego, co się stało 10 kwietnia, czy już wszystko zostało zrobione?
Komisja Jerzego Millera przedstawiła raport, z którego wynikają przyczyny. Badania...
I na tym powinniśmy zakończyć?
Badania opinii pokazały w tej chwili, że znaczna część Polaków ma świadomość przyczyn katastrofy.
No, pewna
część, pewna część uważa, że szczegóły powinny być jeszcze badane dalej i wyjaśnione, ale jest też część Polaków, która wierzy w wersję przekazywaną przez Jarosława Kaczyńskiego, bądź też Antoniego Macierewicza, któremu wczoraj Jarosław dziękował podczas wieczornego wystąpienia, a ten co kilka miesięcy podaje nowe wersje. Ostatnia wersja, którą ja usłyszałem na Komisji Obrony, dotyczyła teorii, że samolot rozpadł się 18 metrów nad ziemią. Co ciekawe, mimo że się rozpadł nad ziemią, to urządzenia pokładowe dalej rejestrowały przebieg.
Panie pośle, a być może by,
przebieg lotu. Wcześniej była mgła, wcześniej był trotyl, wcześniej były różne inne.
Być może te wątpliwości pozwoliłyby rozwiać na przykład sprowadzenie wraku Tupolewa do Polski. To przecież nie udało się zrobić przez tyle lat.
Zarówno rząd Donalda Tuska, jak i rząd Ewy Kopacz podejmowały te rządy próby sprowadzenia wraku. I za każdym razem strona rosyjska mówiła, to jest niemożliwe, bo trwa postępowanie karne w Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że takie próby zostały podjęte przez nowy rząd i rząd Beaty Szydło także do tej pory nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi na swoje wystąpienia. Mamy świadomość, że strona rosyjska gra Smoleńskiem. Wie, że katastrofa smoleńska rozpala emocje w Polsce.
Czyli strona rosyjska trzyma specjalnie ten samolot, żeby właśnie te konflikty narastały, żeby żeby polskie społeczeństwo było podzielone?
Sądzę, że to jest celem polityki Putina w tej chwili.
A pana zdaniem sprowadzenie właśnie wraku pomogłoby rozwiązać te wątpliwości, czy to by nic nie zmieniło? Dalej by była część
moim
osób,
zdaniem
która
może
uważa, że powody katastrofy są inne.
Może
niż
potwierdzić
ta druga część.
Część ustaleń Komisji Millera, dlatego i rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz chciały sprowadzenia tego wraku. Sądzę też, że dalej będą czynione po temu wysiłki, oby skutecznie.
Zmieńmy temat. W środę jest przewidziana rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan się spodziewa, jakiej rezolucji pan się spodziewa? No i przede wszystkim, czy będzie miało to wpływ chociażby na sytuację gospodarczą w Polsce? Bo przewiduje się, że rzeczywiście to przecież odbije się na sytuacji chociażby na naszej walucie.
Pewne tezy projektu rezolucji przedostały się do opinii publicznej. Sądzę, że znajdzie się w tej rezolucji wezwanie do respektowania zasady podziału władzy z niezależną władzą sądowniczą, a także wezwanie do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo jest rzeczą niesłychaną, że władza wykonawcza próbuje oddziaływać w sposób absolutnie niezgodny z konstytucją na działania władzy sądowniczej.
Dlaczego zapytałem o sytuację, o konsekwencje gospodarcze? Bo chyba konsekwencji politycznych taka rezolucja mieć nie może. To znaczy, ona tak naprawdę nic nie zmieni w sytuacji. Nie może nakazać polskiemu rządowi konkretnych i określonych działań w tej sprawie.
Nie, ale może być podstawą do wszczęcia określonej procedury wobec Polski. I sam fakt podjęcia tej rezolucji jest ważnym sygnałem. Polska od momentu, gdy stała się członkiem Unii Europejskiej, potwierdziła, że spełnia określone standardy europejskie, standardy demokracji, podział władzy, niezależność władzy sądowniczej jest fundamentem ustroju demokratycznego. I to, że w naszych warunkach Trybunał Konstytucyjny próbowano sparaliżować tak zwaną ustawą naprawczą, która w gruncie rzeczy jest ustawą kagańcową, ustawą, która zamyka drogę Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozstrzygania spraw, w interesie Polaków. Każda władza działa w interesie obywateli. To jest jej obowiązek i wyroki, które zapadają przed Trybunałem Konstytucyjnym, służą każdemu obywatelowi, Kowalskiemu, Nowakowi, panie pośle, panu redaktorowi i mnie.
Wszyscy znamy opinię Platformy Obywatelskiej, ale polityków Platformy Obywatelskiej na ten temat. A pan myśli, że ten konflikt da się rozwiązać chociażby tą próbą spotkania z przedstawicielami partii? No bo część partii opozycyjnych mówi, że jednak dialog się zaczął. To był wybieg, czy rzeczywiście dojdzie do porozumienia
nawet
w sprawie
Petru,
Trybunału Konstytucyjnego?
Nawet Ryszard Petru uznał, że dał się podejść. On zobaczył światełko w tunelu, ale zaraz to światełko przygasło.
Czyli pana zdaniem zupełnie to nie pomoże w rozwiązaniu tego konfliktu.
Szukając wyjścia z tej kłopotliwej dla siebie sytuacji, bo on zaufał, absolutnie dał się zaskoczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, napisał do niego list i czeka do jutra na potwierdzenie tych dobrych intencji. Nie wierzę, żeby po wczorajszym wystąpieniu Jarosław Kaczyński spełnił oczekiwania Ryszarda Petru. Natomiast my będziemy upominali się o Trybunał Konstytucyjny, bo każdy obywatel w Rzeczypospolitej ma prawo do tego, aby sądy rozstrzygały jego sprawy w sposób niezawisły, niezależny od władz wykonawczych.
Panie pośle, na koniec jeszcze krótko pytanie o wybory w Łódzkiej Platformie Obywatelskiej, bo wszyscy czekają na te wybory, przynajmniej tak mówią działacze, część publicystów również na to czeka, a tutaj przedłuża się. Platforma Obywatelska w Łodzi, przypomnijmy, nie ma na razie przewodniczącego.
Zaprzeczam. Statut Platformy Obywatelskiej przewiduje...
No tak, ale z wyboru, nie ma.
Przewiduje takie sytuacje, w których w przypadku opróżnienia funkcji przewodniczącego regionu pełni obowiązki przewodniczącego, najstarszy wiekiem
wiceprzewodniczący. To dalej jest pełniące obowiązki. Możemy się spodziewać w najbliższym czasie wyborów w Platformie Obywatelskiej Łódzkiej?
Ale ten sam przepis mówi, chyba że zarząd podejmie inną decyzję. Do tej pory zarząd nie podjął innej decyzji, ale nawet gdyby podjął, to też będzie to pełniący obowiązki. Chyba że zostanie zwołany zjazd regionu i wówczas zjazd dokonał uzupełniającego wyboru. Do tej pory takich decyzji zarząd nie podjął.
A pan by kandydował, jeżeli by zjazd się odbył? Bo mówi się, że miałby pan kontrkandydata, jeżeli pan by się zdecydował, czyli Pawła Bliźniuka, łódzkiego radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Moim zdaniem Sławomir Świętosław Gołek pełni tę funkcję dobrze. Jest doświadczonym politykiem, byłym radnym sejmiku województwa łódzkiego i mógłby tę funkcję prawdopodobnie do samego zjazdu skutecznie wypełniać.
Czyli nie ma potrzeby wcześniejszych wyborów w Platformie Obywatelskiej?
Moim zdaniem
zaplanowany
nie.
Zjazd.
Moim zdaniem nie.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był poseł Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, dobrego dnia.